Witam was, bracia i siostry. Dzisiaj tak wpadłem na taki pomysł, żeby podzielić się z wami, jako że mamy dzisiaj takie modlitewne spotkania, pięć rzeczy sobie wypisałem z Nowych Testamentów. O jakie Nowy Testament mówi, żeby się modlić. Pięć rzeczy takich do modlitwy. Oczywiście tych rzeczy jest troszkę więcej, ale może jak ktoś się tak zastanawia, o co ja mam się modlić, to w sumie nie trzeba być oryginalnym, bo są fragmenty, które mówią wprost, o co się należy modlić. I pierwszy taki fragment to będzie z Ewangelii Mateusza, 9 rozdziału. Możemy sobie otworzyć. Przypomnijmy sobie. Ewangelia Mateusza 9:35. I obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski, nauczał w ich synagogach i zwiastował Ewangelię o Królestwie. I uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką niemoc. A widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza. Wtedy rzekł uczniom swoim, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. I oczywiście chodzi mi tutaj, to w ostatnim wersecie, co Pan Jezus powiedział, proście Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. No i też widzimy, w jakiej sytuacji to Pan Jezus powiedział. Czyli zacząłem tutaj od 35 czytać, gdzie Jezus chodził po tych wszystkich wioskach i miastach. No i słuchajcie, no jest jeden Pan Jezus, wiosek jest dużo, w Izraelu i miast, i fizycznie nawet nie byłoby możliwe, żeby on to wszystko sam obszedł. A jak weźmiemy jeszcze cały świat, nie tylko Izrael, no to są miliardy po prostu ludzi. No i Pan Jezus w tych okolicznościach, patrząc, jakie jest zapotrzebowanie na to, żeby ktoś potem kontynuował to jego dzieło, żeby ktoś to robił, no mówi, zobaczcie, do uczniów swoich, w 37, wtedy rzekł uczniom swoim, nie? To jest to polecenie do uczniów, czyli do nas. Mówi, że jest wielkie żniwo, jest mało robotników. I mówi, proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. No oczywiście, jak mamy prosić? Tylko i wyłącznie modlitwą. Nie ma Pana Jezusa fizycznie z nami, żebyśmy Go prosili. Ale zobaczcie też ciekawe, co jest zaraz dalej w 10 rozdziale, bo dokładnie to ma miejsce. Czyli Pan Jezus wyprawia tych swoich tutaj pracowników na żniwo. I jest napisane, przywołał 12 uczniów swoich i dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali, aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc. A te są imiona, i tutaj mamy imiona, i w 5 wersecie, i tych 12 posłał Jezus. Więc zobaczcie, że Pan Jezus tak zbudował to wszystko, że chodził po tych wioskach, patrzył na tych ludzi, mówi, ale to jest roboty dużo. On był jeden sam i mówi, proście, żeby Pan wyprawił robotników, którzy po prostu będą też tą robotę wykonywać, i to właśnie robi. No właśnie, więc zobaczcie, że to nie jest tak, że ty masz być tym, który pójdzie i będzie podbijał świat dla Ewangelii do swoich uczniów. To są ludzie, którzy są, tak jak tu jest napisane, wyprawieni przez Pana Jezusa, szczególnie w tym celu. Są z imienia nazwani, akurat tutaj 12 powołał i ich posłał. A do uczniów ogólnie mówi, proście Pana żniwa, potrzebujemy takich ludzi, którzy pójdą i będą podbijać ten świat dla Ewangelii. Ktoś tą misję musi wykonywać. I Pan Jezus zwraca się do nas właśnie w tym celu. Mówi, że to, co możesz zrobić, to powinieneś prosić, powinieneś mieć to w sercu i modlić się, żeby Bóg powoływał takich ludzi, którzy zrobią różnicę. On musi ich przygotować, ich wyposażyć, tak jak tutaj 12 apostołów, szczególnie przecież wziął pod swoje skrzydła, wyposażył. Zobaczcie, że obdarował ich tutaj, zanim poszli na misję, dostali te różne dary i powiedział, idźcie, tak? A do swoich uczniów ogólnie mówi, proście, żeby Pan żniwa robił te rzeczy. I myślę, że przydaliby się tacy ludzie w Polsce, którzy by jakoś tę różnicę zrobili. Czasami myślę sobie tak, że tak było jak w Księgach Sędziów, że kiedy źle się działo, to co Izrael robił, wołał do Boga, a Bóg zaraz tam kogoś im wzbudzał i sytuacja się poprawiała jakoś, nie? Więc jest tutaj taka modlitwa, gdzie Pan Jezus patrzy na zapotrzebowanie, jakie jest ogromne. Mówi, że jest niewielu pracowników, I no, zwraca się do nas, że my powinniśmy właśnie mieć, jeśli ktoś ma mieć na sercu tą misję, to my powinniśmy mieć i powodzenie właśnie ewangelizacji. No i to, co od nas się wymaga, to jest to, w zasadzie to można traktować, słuchajcie, nawet nie jako sugestię, tylko jakoś jako polecenie, bo Pan Jezus tutaj mówi, słuchaj, dobrze by było, jakbyś pomyślał o tym, żeby pomodlić się za ewangelizację, tylko mówi, no tak w takiej formie proście o to. To jest rzecz do modlitwy i właśnie o to, żeby ta Ewangelia dalej szła, żeby Bóg powoływał ludźmi, tak? Ludzi, którzy pójdą i to zrobią i powinniśmy za takich ludzi dziękować i też modlić się, żeby misja po prostu szła dalej. Więc to jest pierwsza rzecz, którą Pan Jezus tutaj mówi, szczególnie mówi, módlcie się, poproście o to, żeby Bóg przygotowywał, powoływał i wysyłał ludzi na to swoje żniwo. Mamy inny fragment w Efezjan, który też apostoł Paweł nam mówi, o co powinniśmy się modlić. Efezjan 6 rozdział. Szósty rozdział, 18-20 wersetu. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. I za mnie, aby mi, kiedy otworzę usta moje, dana była mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii, dla której poselstwo sprawuję w więzach, abym ją mógł z odwagą zwiastować, jak to czynić winienem. Apostoł Paweł mówi o modlitwie i mówi o modlitwie w 18 wersecie za wszystkich świętych, do czego później wrócimy, ale zobaczcie, mówi też osobiście. I za mnie, i o co osobiście apostoł Paweł prosi. I za mnie, a żeby, kiedy otworzę usta, żeby dana mi była mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii i o to, żebym miał odwagę to czynić. Nie? Więc zobaczcie, że są tacy ludzie, którzy są jakby naszą trochę wizytówką Kościoła i jakiś tam przeciętny człowiek może nie wie, co się w zborze dzieje i w ogóle, ale no, jeżeli ktoś jest w przestrzeni publicznej taki dosyć znany jak apostoł Paweł, to w pewnym sensie zobaczcie, on jest wizytówką. To on, nie wiem, występuje przed Cezarem, przed różnymi tam innymi i on jest jakby taką, no właśnie, tym człowiekiem posłanym przez Chrystusa, tak jak przygotowanym do tego. I zobaczcie, że mamy się nie tyle modlić także o powołanie takich ludzi, którzy będą kimś takim w tej sferze publicznej często na świecie, ale też o skuteczność jego i o to, żeby ta misja jego miała sens, nie? Zobaczcie, on mówi, że módlcie się za mnie, że ja będę występował, że kiedy otworzę moje usta, żeby dana mi była mowa. Czyli widzimy, że po pierwsze, to nie zależy od samego sprytu Pawła, tylko zależy od modlitwy świętych też. No i słuchajcie, chcielibyśmy, tak, jeżeli ktoś występuje w wierze na przykład, to że kiedy otworzy usta, to nie trzeba będzie się na przykład za niego wstydzić. Albo mówić, o co on gada, za głupoty. I apostoł Paweł o tym mówi, że módlcie się o to, że kiedy ja występuję, to żeby dana mi była mowa i żebym miał odwagę. I powiem szczerze, że ja widziałem kilka razy w życiu taką sytuację, że ktoś głosił Ewangelię i sobie tak w sercu pomyślałem, kurczę, jak on to tak głosi, to ja myślę sobie, lepiej może by było, żeby on już wcale nie głosił. Więc to też trzeba, myślę, no właśnie, mieć umiejętność być wyprawionym, jak to jest napisane, przez Chrystusa. I zobaczcie, że takie rzeczy zależą od modlitwy, że jakby apostoł Paweł też nie polega na swoich samych zdolnościach, ale na modlitwie świętych. I od modlitwy świętych zależy także skuteczność apostoła Pawła na misji, tam gdzie on ten jest. Więc on prosi o to i mówi, módlcie się za mnie, niech mi będzie dana mowa, żebym mówił z sensem, śmiało i żebym miał odwagę to robić, do czego zostałem powołany. Więc zobaczcie, że to jest modlitwa o wsparcie. Szczególnie. Myślę, że i jednostek takich jak apostoł Paweł, ale także no właśnie tej części Kościoła, która jest jakby tak trochę na świeczniku i widoczna dla świata, żeby była dobrym świadectwem, żeby była skuteczna. To mogą być różne, myślę, organizacje także chrześcijańskie. Więc to jest modlitwa o to, żeby ich świadectwo, żeby ono było no, jak najlepsze dla tego świata, tak, żeby była odwaga. Zobaczcie, że cały czas poruszamy się w tej kwestii takiej właśnie misji, dla świata, więc no, tam było o tym, żeby Bóg w ogóle powoływał takich ludzi i żeby, w ogóle myślę sobie, nie fajnie by było mieć tak w przestrzeni publicznej w Polsce kogoś, kto wypowiada się w kwestiach wiary i mówi sensownie i głosi prawdziwą Ewangelię i to jest słyszane powiedzmy przez miliony Polaków. Super by było. Ja bym chciał, żeby tak było. Może trzeba się o to modlić właśnie, nie? Żeby tak było i żeby ci, którzy prowadzą jakąś taką działalność bardziej znaną w internecie czy gdzieś, żeby to robili dobrze, skutecznie, żeby im także Bóg dawał mowę, dawał odwagi, więc to jest coś, na czym nam powinno zależeć jako chrześcijanom, żeby, no, żeby ogólnie Królestwo Boże wzrastało. Niekoniecznie, że my sami musimy, ale zobaczcie, że to możemy się modlić u kogoś innego, wspierać kogoś innego w tym sensie. Więc to jest kolejna rzecz, o której tutaj mamy, czyli o jakąś taką skuteczność w działaniu, w służbie. Czy to ludzi, czy to organizacji. I w liście do Kolosan mamy kolejną rzecz, o której jest napisane w kwestii modlitwy. Kolosan 4, 12 i 13. Kolosan 4, 12. Pozdrawia was Epafras, który pochodzi spośród was, sługa Chrystusa Jezusa, który nieustannie toczy za was bój w modlitwach, abyście byli doskonali i trwali we wszystkim, co jest wolą Bożą. Wystawiam mu bowiem świadectwo, że ponosi wielki trud za was i za tych, którzy są w Laodycei i Hierapolis. I w sumie można połączyć to z tym fragmentem z Efezjan także, gdzie było napisane, że za wszystkich świętych się módlcie. Zobaczcie, że tutaj mamy modlitwę o Kościół, o świętych. I o co ta modlitwa jest? Aby Kościół był doskonały i trwał we wszystkim, co jest wolą Bożą. Więc to jest kolejna rzecz, którą Słowo Boże do nas mówi, o którą powinniśmy się modlić, to jest o Kościół. I konkretnie o to, żeby Kościół był tym, czym powinien być. Żeby był posłuszny Bogu, żeby bracia i siostry, żeby nasze świadectwo, nasze życie, żebyśmy się podobali Bogu. I myślę, że słyszy się czasami, w Kościele są ludzie jak wszędzie i gdzie są ludzie, są problemy. I może jest jakieś narzekanie, że tu jest to nie tak, tu jest tamto nie tak. I pewnie, że coś tam jest nie tak. Natomiast pytanie, jakbyśmy mieli na szali położyć tak z jednej strony, ile narzekamy na Kościół, a ile modlimy się za Kościół? No już niech każdy odpowie sobie na to tak pytanie osobiście, gdzie tam więcej, powiedzmy, większa waga by była, ale nie wiem, czy do końca mamy prawo narzekać, może jeśli na przykład, jeśli coś nam nie odpowiada, jeśli się nie modlimy. Więc zobaczcie, że to też zależy od modlitwy. Ten Epafras tutaj, jest napisane, że on bojował w duchu o braci i siostry, żeby oni trwali w wierze. A wszyscy chcielibyśmy przecież żyć w Kościele, gdzie jest miłość, gdzie jest pokój, gdzie jest sprawiedliwość, gdzie jest radość, gdzie wszyscy razem po prostu wspaniale żyjemy i jesteśmy świadectwem dla tego świata, jak należy. I jak widzimy, to nie przychodzi tak samo z siebie, w ogóle żadna z tych rzeczy nie przychodzi, tylko widzicie, tu już jest potrzebna do tego siła duchowa, dlatego przy każdej z tych rzeczy mówi, módlcie się o to. Tak? To nie tylko zależy od waszego jakiegoś ludzkiego starania, ludzkiego wysiłku, ale modlitwa. Także mamy modlitwę o Kościół, no i też jako Kościół Jezusa Chrystusa to nam powinno zależeć, żeby podobać się po prostu Panu Jezusowi. Jeśli nam ma nie zależeć, no to co to jest za Kościół, któremu nie zależy na tym? Chcemy się Bogu po prostu podobać i powinniśmy się o to modlić, żeby tak właśnie było. Żeby Chrystus, kiedy patrzy na Kościół, na nasz Kościół, na nasz zbór, czy jakikolwiek inny, żeby po prostu był zadowolony z tego, co tam się dzieje. Mamy tutaj taką trzecią rzecz i kolejna rzecz. Pierwszy Tymoteusza, drugi rozdział, od pierwszego do czwartego wersetu. Pierwszy Tymoteusza 2, 1, 4. Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynię za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Tutaj mamy modlitwę o zbawienie ludzi. Po prostu. Jest to znowu. Apostoł Paweł napomina, aby to robić. Mówi, przede wszystkim napominam, abyście zanosili błagania, modlitwy za wszystkich ludzi. Różne, słuchajcie, są tam teologie, ale no tutaj wprost to ten fragment Słowa Bożego mówi, że Bóg chce, aby każdy doszedł do poznania prawdy i był zbawiony. Jest rzecz, to jest miła i dobra, jeśli modlimy się za ludzi, aby oni doszli do poznania prawdy i byli zbawieni. Także modlitwa o zbawienie. I zobaczcie, że wyszczególnione jest tutaj w szczególności też zwierzchnictwo jakieś, władze królów, rządzących, więc to też powinno mieć jakieś szczególne miejsce w tej modlitwie o zbawienie, abyśmy pamiętali także o władzach. Nie? Jest to, kiedy mówi wszystkich ludzi, ale z jakiegoś powodu, zobaczcie, tutaj wymienia tych królów, przełożonych, więc też powinno być w naszym życiu gdzieś właśnie modlitwa o to. Więc to mamy kolejną rzecz, która no, jest wprost napisana. Mówi, że módlcie się, apostoł Paweł, i nawet napomina za wszystkich ludzi, o ich zbawienie. Ja mam jeszcze jedną taką rzecz wypisaną z Hebrajczyków 13 rozdziału. Hebrajczyków 13 rozdziału i wersetu 3. Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli, o uciskanych, skoro sami również w ciele jesteście. Okej, mówi o więźniach, ale trzeba tu uprecyzować, no, że nie chodzi tutaj po prostu o jakiegoś kryminalistę, który siedzi w więzieniu, bo nie wiem, coś tam złego nawyprawiał i że ty powinieneś mu na przykład iść kanapki do więzienia zanosić. Nie o takie chodzi tutaj więźniów. Chodzi o prześladowanych chrześcijan, braci i sióstr, którzy są w więzieniach na przykład, albo są uciskani w jakiś sposób. Więc mówi, pamiętajcie o nich. No w domyśle, jak możemy pamiętać? Oczywiście możemy się modlić i oczywiście także możemy wspierać jakoś finansowo, materialnie, jeśli mamy taką możliwość. Ale to jest kolejna rzecz wyszczególniona, abyśmy też pamiętali, że no jesteśmy jednym ciałem. Jak no też Słowo Boże mówi, że jeżeli jeden członek cierpi w ciele, to cierpi całe ciało. Więc nie możemy się tak izolować, że gdzieś tam na drugiej stronie świata jacyś nieznajomi ludzie tam mają ciężko. I co nas w sumie tutaj to gdzieś tam w Polsce obchodzi, gdzie mamy powiedzmy dobrze. No jednak Słowo Boże nas wzywa do tego myślenia, że jesteśmy jednym z nimi i że powinniśmy o nich pamiętać i możemy to robić właśnie wspierając ich w modlitwach, w ich trudach, w ucisku. No i też są, słuchajcie, organizacje takie jak Open Doors chrześcijańskie, szczególnie właśnie po to powołane, którzy zajmują się szczególnie tą dziedziną życia, którzy opiekują się gdzieś tam tymi prześladowanymi chrześcijanami. Więc to jest także wyszczególnione tutaj w Słowie Bożym jako coś, co należy się modlić. I słuchajcie, takich fragmentów no jest jeszcze trochę. Tak naprawdę aż tak dużo nie ma, jakby tak pozbierać wszystkiego. Ja sobie wyszczególniłem te 5 i co my tutaj w tych 5 rzeczach widzimy? To jest powołanie. Przede wszystkim mogą się modlić, tam gdzie Pan Jezus na początku mówił, aby Bóg powoływał do tej pracy ewangelizacyjnej, wyposażał, posyłał na misję. Mamy wspierać, modlić się o sukces właśnie tej misji potem dalej. Mamy się modlić, słuchajcie, o Kościół, żeby Kościół był w porządku przed Bogiem, tak, żeby trwał we wszystkim, co jest wolą Bożą. Mamy się modlić o zbawienie ludzi. I wreszcie w tym ostatnim fragmencie mamy się pamiętać także i modlić się, tak to rozumiem, że to pamiętanie obejmuje modlitwę, także za różnych braci i siostry, którzy są prześladowani. Więc mamy, słuchajcie, takich kilka rzeczy, które sobie tutaj no, wziąłem ze Słowa Bożego, które mówią, że o te rzeczy się módlcie, tak? Pamiętajcie o tych rzeczach. No i parę wniosków można sobie wyciągnąć z tych rzeczy. Przede wszystkim zobaczcie, że jak w sumie ważna jest modlitwa, w tym sensie, że jaki sens miałoby to, że Bóg mówi w Słowie Bożym, módl się o to, jeśli by to nie miało żadnego wpływu, czy ty się modlisz, czy ty się nie modlisz. Myślę, że to by było no, bez sensu. Że skoro jest tak, że Bóg konkretnie w Słowie Bożym mówi, módl się o to, to jeżeli będziesz się o to modlił, no to zakładam, że Bóg będzie wysłuchiwał. I zobaczcie, że to są wszystko naprawdę ważne rzeczy. To są przede wszystkim cele Boże, nie? Postęp Królestwa Bożego, sukces misji, dobro Kościoła. I zobaczcie, że te rzeczy się nie dzieją bez modlitwy. Przy każdej z tych rzeczy jest napisane, żeby się modlić. Więc myślę, że nie zadziała strategia, nie zadziała jakiś sprytny plan, żeby osiągnąć żaden z tych celów, tylko po prostu potrzebna jest do tego modlitwa, bo te rzeczy jednak no, dokonują się mocą Bożą i moc Boża no, właśnie sprawia, że coś się udaje albo coś się nie udaje, więc myślę, że czy widzimy postęp w tych rzeczach, w dużej mierze zależy od tego, czy się będziemy o nie modlić. Co jest jeszcze tutaj pięknego w tym wszystkim, słuchajcie, to jest to, że kiedy modlisz się o te rzeczy, to nie musisz się zastanawiać, a czy to jest wola Boża. Bo masz po prostu powiedziane prosto ze Słowa Bożego, że módl się o to, Bóg ci mówi, no to już się nie musisz zastanawiać, czy to aby na pewno jest wola Boża, żebym ja się o to modlił. A wiemy ze Słowa Bożego, że jak się modlimy zgodnie z wolą Bożą, to Bóg wysłuchuje. Więc jak chcesz mieć stuprocentową pewność, że twoja modlitwa będzie wysłuchana, naprawdę nie musisz kombinować. Możesz prosto ze Słowa Bożego wziąć te rzeczy, o których Słowo Boże ci mówi, że masz się modlić i to po prostu robić. Pytanie, wiecie, to jest, czy to robimy te rzeczy. I zobaczcie w ogóle te rzeczy, które sobie wypisałem, nie? To są rzeczy, zobaczcie, dotyczące głównie czego? Planu Bożego jakiegoś, nie? Jego misji na tej ziemi, ewangelizacji, dobra Kościoła. Są, zobaczcie, plany Boże. I myślę, że kiedy modlimy się, zaadaptujemy te modlitwy w swoje życie modlitewne, to też będziemy dojrzewać w pewnym sensie duchowo. W sensie takim, że twoje cele zaczną zbiegać się z celami Bożymi, bo to są cele Boże. Kiedy my zaczniemy o tym myśleć, kiedy zaczniemy modlić się, to nasze cele będą się zbiegać z tymi celami Bożymi. I myślę, że to jest pewna właśnie też dojrzałość w życiu chrześcijanina, kiedy chrześcijanin po prostu zaczyna myśleć trochę jak Bóg. W sensie takim, że ma podobne cele, że dąży do tego samego. Bo może być tak w naszym życiu modlitewnym i każdy może sobie na to odpowiedzieć, że nasze życie modlitewne obraca się tylko i wyłącznie dookoła naszego życia i naszych potrzeb naokoło. Idę tutaj, Panie pobłogosław, idę tutaj, no tylko my w tym jesteśmy. Nie wiem, czy tak jest, oczywiście nikogo nie chcę tutaj oskarżać, ale zobaczcie, że te rzeczy trochę odciągają nas od tego i one każą szerzej spojrzeć. I Pan Jezus mówi, o to się módl, o tamto się módl. I oczywiście nie chcę przez to powiedzieć, że nie wolno się modlić o jakieś, że to jest nieduchowe, jak się modlisz o swoje sprawy, ponieważ no ja tak trochę specjalnie wybrałem takie fragmenty, ale są fragmenty, które mówią, że przychodźcie ze wszystkim do Boga. A możemy przeczytać jeden z, na przykład z Filipian. Absolutnie jest na to miejsce. Filipian, 4 rozdział. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim. W modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. Jak najbardziej widzimy, jest na to miejsce. Są fragmenty, które mówi, że swoją troskę złóżcie na niego, on ma o was staranie. Ale myślę, że dojrzałość też duchowa polega na tym, że człowiek staje się, jak to apostoł Paweł o sobie mówił, że on jest współpracownikiem Bożym. Że on już myśli w kategoriach takich, wiecie, bardziej wykonać zadanie, misja Boża. Jest ewangelizacja, mi na tym zależy. I zobaczcie, że w głównej mierze Słowo Boże, kiedy mówi o modlitwie, to raczej mówi o takich rzeczach. Kiedy mamy modlitwę pańską, to tak też tam znajduje się w środku, daj nam chleba powszedniego, ale to gdzieś tam jest dalej, nie? Na początku mamy jednak święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Więc myślę, że w jakiejś mierze, kiedy zastanowimy się nawet nad własnym życiem modlitewnym, to nam też pokaże no, pewną dojrzałość w wierze. Czy moje życie modlitewne, ono jest spójne, zbieżne jakkolwiek, na przykład z planem Bożym? Czy po prostu moje życie modlitewne oscyluje tylko wokół tego małego świata, wokół mnie, już nie dotykając, że jakaś misja jest do zrobienia, że jakiś tam kościół, po prostu tylko, wiecie, myślę, że to nam dużo w wierze pomoże. I tak kończąc, no to słuchajcie, przemyślcie sobie, jeśli jeszcze niektórzy tego, jeśli tego nie robią, żeby zaadoptować te życia do swojego życia modlitewnego. Bo no tak jak mówię, to nie są jakieś rzeczy, które powiedzmy ja tutaj wymyśliłem, żeby wam powiedzieć, że módlcie się o to, ale są, słuchajcie, takie rzeczy, o które Słowo Boże mówi, żeby się modlić, więc my jako chrześcijanie powinniśmy się po prostu o nie modlić. Amen.